Jest 15. Czwartek, 4 lutego. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Szubin za metropolią. Kilka minut temu szubińscy radni podjęli wstępną uchwałę w sprawie dołączenia do metropolii Bydgoszcz. Na sesji Rady Miasta była Monika Siwak-Waloszewska.
Zagłosowano jednomyślnie, 20 głosów za, czyli wszyscy są za tym, by należeć do metropolii Bydgoszcz, co niejako już się dzieje, ponieważ związki Bydgoszczy i Szubina są silne, a radni liczą na to, że będą jeszcze silniejsze i będzie jeszcze większy przepływ ludzi, którzy będą jeździć do pracy, do szkoły, czy też dla rozrywki między oboma miastami.
Tu Wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
Specjalna podkomisja zbada na nowo przyczyny katastrofy smoleńskiej. Jak ogłosił szef MON, na czele tego organu stanie dr inżynier Wacław Berczyński. Antoni Macierewicz wskazywał na liczne nieprawidłowości, do których, jak mówił, doszło bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 roku. To m.in. kilkudniowe opóźnienie w powołaniu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
5 dni zwlekano z powołaniem tej komisji po to, by ostatecznie powołać ją nie w oparciu i niezgodnie z przepisami prawa polskiego, lecz pod obce dyktando, przyjmując narzucone warunki, a później nawet tych warunków nie dotrzymano.
Krytycznie o nowej podkomisji wypowiada się Maciej Lasek. Według byłego członka tzw. komisji Millera nie ma żadnych nowych faktów usprawiedliwiających wznowienie badań tragedii z 2010 roku. Lasek w rozmowie z informacyjną agencją radiową zwrócił uwagę, że wśród ekspertów, którzy mają zacząć pracę w podkomisji, nie ma nikogo, kto był na miejscu katastrofy.
Żadnych osób, które zostały dzisiaj tutaj nam przedstawione, nigdy w Smoleńsku nie była. Nie miała dostępu do materiałów badania, czyli dostępu do rejestratorów. Trudno jest oczekiwać, że ta nowa podkomisja ma na celu coś wyjaśnić, wnieść nowego do przyczyn tej katastrofy, jeżeli tezy i ostateczna opinia jest już znana.
Nowa podkomisja smoleńska zbada od początku całą sprawę tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, począwszy od kwestii remontu rządowego Tupolewa, do którego doszło w Rosji w 2009 roku.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Nawet na 8 lat za kratki może trafić mieszkaniec Górzna za to, że obiecywał załatwienie prawa jazdy za łapówkę. Kara może być tak surowa, bo chodzi o powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej, mówi Dorota Rupińska, oficer prasowy policji w Rypinie.
Mężczyzna, powołując się na znajomości w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, obiecał załatwić zdanie egzaminu na prawo jazdy. W zamian za to otrzymał 1500 zł. Jak się później okazało, prawa jazdy nie załatwił. O całej sprawie poinformował mężczyzna, który miał problemy ze zdaniem egzaminu i zdecydował się skorzystać z okazji. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Teraz o dalszym jego losie zdecyduje prokurator. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Na doniesienie złożył mężczyzna, który zapłacił za załatwienie mu prawa jazdy, ponieważ sam wyjawił wszystko, uniknie kary. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 16. 3-4 stopnie powyżej zera na termometrze, w nocy do minus 1. Wiatr wieje z zachodu, osiąga prędkość do 35 km na godzinę, okresami w porywach do 55. Ciśnienie będzie rosło, teraz 1003-1006 hektopaskali.
Serwis sportowy, Małgorzata Burchard, dzień dobry. Łukasz Kruczek tylko do końca sezonu. Trener reprezentacji skoczków narciarskich potwierdził, że wtedy skończy się jego praca dla kadry narodowej. W specjalnym oświadczeniu podkreślił, że decyzję podjął samodzielnie i poinformował o niej prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tejnera.
Rozmawiałem o tym z Łukaszem Kruczkiem podczas turnieju 4 skoczni. On zasygnalizował, że tu jeszcze nie jest pewny, ale że myśli o tym. Natomiast już podczas Mistrzostw Świata w Kulm, czyli 2 tygodnie później, to już w taki bardziej zdecydowany sposób mówił o tym, że zamierza zrezygnować.
Kruczek zapowiada, że zrobi wszystko, by w pozostałych konkursach Pucharu Świata biało-czerwoni osiągnęli jak najlepsze wyniki. Jego największe trenerskie sukcesy to 2 złote medale olimpijskie Kamila Stocha i Mistrzostwo Świata tego zawodnika oraz 2 brązowe krążki Mistrzostw Świata w drużynie. Nowoczesne, kryte i dostępne niemal przez cały rok. Nowe lodowisko powstanie w przyszłym roku w Bydgoszczy, dokładnie w okolicach hali Łuczniczka. Obiekt powstaje z myślą o mieszkańcach. Na widowni będzie 300 miejsc. To wystarczy, twierdzi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Tu przytoczył przykład stadionu Zawiszy.
Myślę, że nie zdarzyło się przez te 8 lat i jeszcze pewnie niestety długo się nie zdarzy, by tej wielkości widownia była zapełniona. Nie buduje się obiektów po to, aby przez rok albo dwa albo trzy czekały na jedno zapełnienie. Buduje się po prostu obiekty racjonalne, bo myślę, że gdybyśmy zażyczyli sobie widownię 3000, to pani architekt by oczywiście sobie z tym podołała. Ale w przetargu nie byłoby 20 milionów, ale może 40 albo 50, czyli o kilkadziesiąt milionów więcej.
Wizualizacja obiektu na Facebooku i naszej stronie internetowej, a więcej informacji już niebawem w programie popołudniowym. Na zakończenie przypominamy, że dziś grają koszykarki toruńskiej Energii. Katarzynki zmierzą się na wyjeździe z Basketem Gdynia. Rywalizować będą 5. i 7. drużyna Ekstraklasy. Pojedynek rozpocznie się o 18:00, a wynik podamy w naszych wieczornych serwisach sportowych o 21:00 i 22:00.
Reklama. Czar śródziemnomorskiej symfoniki. W piątek, 5 lutego o 19:00 w Filharmonii Pomorskiej. Dyrygować będzie gość specjalny z Ameryki, Mariusz Smoli, a przy fortepianie zasiądzie Antonio Di Cristofano ze słonecznej Italii. W programie dzieła Verdiego, Ravela, Jimeneza i Respighiego. Filharmonia Pomorska. Klasyka brzmienia w nowej odsłonie.
Daj się uwieść zniewalającej promocji i pokochaj zakupy w drogeriach Natura. Teraz wszystkie zapachy do 40% taniej. Przy zakupach za minimum 50 zł waletynkowy prezent. Bon o wartości 5 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w drogeriach i na drogerienatura.pl.
Gdy kota nie ma w domu, to myszy harcują. W takim razie gdzie jest kot? To oczywiste. Świętuje Dzień Kota w Centrum Handlowym Zielone Arkady. Już 7 lutego od 13 do 18 obchodzimy Dzień Kota. W programie między innymi wystawa kotów rasowych, prezentacje najciekawszych ras, konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci. Zachęcamy także do adopcji kotów, które szukają domu. Zielone Arkady. Centrum pełne inspiracji. Więcej na zieloneArkady.com.pl.
Mapy historyczne. Już jutro na łamach najbardziej poczytnych w Bydgoszczy i Toruniu dzienników. Razem z Ekspresem Bydgoskim otrzymają Państwo w prezencie plan Greta z 1774 roku, obrazujący zabudowę Bydgoszczy z końcowego okresu I Rzeczypospolitej. W nowościach upominkiem będzie plan miasta Torunia z XVII wieku, zajmowanego przez Szwedów. Mapy historyczne przygotowane we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Biblioteką Główną UMK. Już jutro gratis w Ekspresie oraz w nowościach.
Mazowsze ponownie w Bydgoszczy. 7 marca 2016 roku w Operze Nowa wystąpi ambasador polskiej kultury. Wyjątkowy 120-osobowy zespół pieśni i tańca Mazowsze. Najpiękniejsza polska muzyka, śpiew, taniec, wspaniałe oryginalne kostiumy z 42 regionów Polski. Bilety na ten niezwykły koncert do nabycia w biurze obsługi widzów oraz kasie Opery Nowa.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Eryk Chełmniak.
A także Magda Brzezińska. Witamy w naszym programie już za chwilę. Protest w obronie szkół w Grucie. Rodzice przeciwko reorganizacji szkolnictwa. Tradycje ostatkowe w naszym regionie. Korowód, mięso pusty i oczywiście tłusty czwartek. A także o zakazie handlu w niedzielę. Było ich kilkudziesięciu i protestowali w obronie szkół, gdzie uczą się ich dzieci. Rodzice z gminy Gruta licznie stawili się na posiedzenie Komisji Oświaty. Przyszli tam, bo według nich szykuje się wielka rewolucja w oświacie. Nie wyrażają na to zgody. Samorząd chce zamknąć bądź przekształcić aż 3 szkoły. Powód: wysokie koszty utrzymania i zbyt mała liczba uczniów.
Wójt gminy Halina Kowalkowska tłumaczy rodzicom, że nie chce likwidować szkół, tylko je przekształcać w stowarzyszenia.
Boli mnie to słowo zlikwidować 3 szkoły i jak ktoś mówi zlikwidować, to od razu nie podoba mi się to, że takie jest nastawienie. My po prostu chcemy w inny sposób zarządzać oświatą. Chcemy, żeby współdecydowali rodzice i przez to, żeby przez stowarzyszenie była prowadzona szkoła. A czy to nam wyjdzie, czy nie, to jeden Pan Bóg na niebie wie. Nie dziwię się rodzicom, że się boją zmian. No właśnie, jeśli ktoś rozsądny pomyśli, to czy wójt, który inwestował w szkoły, chciałby te szkoły likwidować?
Tomasz Sobociński, główny księgowy oświaty. W ostatnich latach do całej oświaty dopłacamy około 2,5 miliona corocznie. Natomiast szkoły, o które toczy się dyskusja, jeszcze raz to podkreślę, nie zmierzamy do tego, aby te szkoły likwidować, tylko zmienić sposób zarządzania tych szkół. W tych szkołach jest po prostu problem z demografią, tak? Zresztą na terenie całej naszej gminy są klasy, w których na przykład jest trójka dzieci, czwórka, szóstka. W granicach bez klasy zero do tych szkół uczęszcza od 52 uczniów do 58.
Rodzice nie widzą jednak możliwości kompromisu.
Nasze stanowisko zostało wczoraj przekazane pani wójt, jak i radnym i nie wyrażamy zgody na likwidację czy jakiekolwiek zmiany w zarządzaniu szkołą.
Całkowicie się nie zgadzamy z tym, żeby szkołę poprowadziło stowarzyszenie.
Nie chcemy szkół stowarzyszeniowych. Uważamy, że funkcjonowanie szkół na terenie naszej gminy jest dobre. Nie mamy żadnych informacji dotyczących tego stowarzyszenia, które teoretycznie powinno przejąć szkoły.
Dlaczego szybciej nie powiadomiła rodziców?
Jeżeli już, to będziemy robili referendum w sprawie odwołania pani wójt.
Janina Śródka, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Grucie oddział. Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego jest jednoznaczne. Nie należy likwidować szkół, nie należy przekształcać, bo to będzie zawsze ze szkodą dla środowiska i dla nauczycieli także.
Pani jest nauczycielem ze szkoły w Plemiętach.
Plemiętach.
Co pani sądzi o tej całej akcji, kampanii na rzecz przekształcenia bądź zlikwidowania waszej szkoły?
Jestem przeciwko likwidacji, przeciwko stowarzyszeniowej szkole.
Tutaj głosy się pojawiają, że nauczyciele boją się najbardziej, bo zależy im na tej karcie nauczyciela. Jak to w rzeczywistości jest?
Karta nauczyciela to swoją drogą, a normalna, godziwa praca. Jest to szkoła publiczna, jak najbardziej jestem za publiczną szkołą.
Decyzja dotycząca szkół na pewno nie zapadnie dzisiaj. Gruta, Marcin Doliński.
Powiedział mi Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła, głosi staropolskie przysłowie. Tłusty czwartek oznaczał nie tylko obfite jedzenie, ale także bliskie zakończenie karnawału. Zapusty ostatki czy mięso pusty trwały do wtorku. Jak dawniej spędzano ostatnie dni hucznej zabawy? O tym Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Najważniejsze, aby w ostatnie dni karnawału przed Wielkim Postem dobrze się najeść. Dziś tłusty czwartek jest niezwykle słodki, ale dawniej na stołach królowały placki i pączki, które nie były ani słodkie, ani puszyste, wyjaśnia Hanna Łopatyńska z Toruńskiego Muzeum Etnograficznego.
Średniowieczne pączki były z chlebowego ciasta, nadziewane słoniną, smażone również na smalcu. Jedzono je z tłustym mięsem, zapijano wódką. Dopiero w XVI wieku te pączki stały się słodkie i przybrały postać taką, jaką znamy mniej więcej dzisiaj. Nawet Jędrzej Kitowicz, historyk, pisał, że te dawne pączki mogły oko podsinić, a współczesne są miękkie, pęczniejące, rozciągające się i wiatr może je zdmuchnąć z półmiska.
Olga Kwiatkowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
Zasadą była obfitość, tłustość.
To co jeszcze jedzono? Jak wyglądały te posiłki?
Ja myślę, że możemy taki fragment zbiorku Sowizdrzalskiego z początku XVII wieku zacytować. On oczywiście mówi o tych warstwach wyższych, jak one jadały. Mięso pusty, zapusty. Nie chcą państwo kapusty. Wolą sarny, jelenie i żubrowe pieczenie. Mięso pusty, zapusty. Nie chcą panie kapusty. Pięknie za stołem siędą, kuropatwy jeść będą. A kuropatwy zjadłszy, do taneczka powstawszy. Po tańcu z małmazyją i tak sobie popiją. Czyli mamy dziczyznę, no mamy alkohol oczywiście, bo ta małmazyja to słodkie wino. Dogadzano sobie...
Placki i pączki były też formą podziękowania za wizytę karnawałowego korowodu, zwiastującego obfitość i urodzaj.
One są żywe do dzisiaj w niektórych regionach. Na Kujawach można tego typu korowody spotkać. W tych korowodach przebierańców można spotkać postacie, które symbolizują pożądane cechy, pożądane zjawiska, na które pod koniec zimy i już na przedwiośniu wszyscy czekają. Czyli w korowodach zapustnych można spotkać bociana symbolizującego wiosnę, niedźwiedzia symbolizującego siłę, czy konia również symbol siły. Oczywiście kozę, symbol płodności, zdrowia. Te grupy zapustne obywają się bez jakichkolwiek tekstów czy oracji, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku kolędników bożonarodzeniowych. Tutaj wystarczy ich obecność. Te wszystkie pozytywne właściwości, na które czekamy, powinny na nas płynąć.
Odbywające się na salonach i w karczmach huczne zabawy miały też podtekst matrymonialny.
Ten okres karnawału to był okres zawierania małżeństw, okres zaręczyn i takiego obserwowania się wzajemnego. W różnych stanach zresztą miało to miejsce. To wszystkie bale, wystawne rauty, które miały miejsce w stanie szlacheckim, czy były organizowane przez ziemiaństwo, one też miały na celu to, żeby młodzi mogli się spotkać, poznać, pooglądać, no i w miarę możliwości też nawiązać bliższy kontakt, niż to było możliwe w innych sytuacjach.
A dziewczęta, które z końcem karnawału nie zdążyły się zaręczyć, zapraszane były na podkoziołkową zabawę, ale o tym opowiemy w zapustny wtorek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Niedawno związkowcy podarowali szefowej rządu kalendarz, na którym wszystkie niedziele są oznaczone jako wolne od pracy w handlu. W Polsce niektóre koła polityczne przychylają się ku projektowi wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Innym pomysłem jest podniesienie podatku po to, by niedzielne handlowanie przestało się opłacać. Rządowy projekt o podatku od sprzedaży detalicznej trafił już do uzgodnień międzyresortowych, a związkowcy czekają na decyzję. Sprawą zajął się Marcin Kupczyk.
Związki zawodowe od dawna domagają się wprowadzenia niedziel wolnych w handlu, mówi Leszek Walczak, przewodniczący zarządu regionu Solidarności w Bydgoszczy.
Oczekujemy, że ten handel w niedzielę nie będzie miał miejsca po to, żeby wszyscy mogli spokojnie spędzać wolny czas z rodziną. I to nie mówimy tylko i wyłącznie o tych, którzy przychodzą i robią zakupy, ale też mamy na względzie wszystkich pracowników, którzy w tym czasie zamiast siedzieć z rodziną i spędzać wolny czas, muszą niestety pracować i to długo.
Właściciele sieci handlowych natychmiast odpowiadają, że wobec tego dojdzie do zwolnień wśród pracowników dużych sklepów.
No tak, ja pamiętam, jak mi mówiliśmy o 12 dniach wolnych, gdzie był zakaz handlu, święta, to dokładnie taka sama śpiewka wszystkich tych pracodawców. Trochę mniejszy zysk, ale nie potrzeba było zwalniać pracowników i do zwolnień nie doszło. Więc ta histeria to jest, można powiedzieć, tylko i wyłącznie wywołana tym, że oni już liczą, że będą mieli mniejsze zyski i mniej będą mieli na swoje wynagrodzenie. Zyski nie są sprawiedliwie dzielone i pracownicy jakby najmniej na tym korzystają.
Czy pracownicy super i hipermarketów chcieliby odpocząć w niedzielę?
Tak. Z naszych organizacji związkowych i wśród tych pracowników postulaty i petycje, które właśnie w tym kierunku idą, chcą mieć tą niedzielę dla siebie.
Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosław Szlachciak jest przeciwny zamykaniu sklepów wielkopowierzchniowych w niedzielę i wyjaśnia dlaczego.
Ileś osób straci pracę, natomiast jakie to przyniesie efekty dla gospodarki, to na dzisiaj trudno oszacować. Wiemy, że całe gałęzie żyją z tego, że współpracują właśnie z dużymi sieciami handlowymi. Ja jestem za tym, żeby ten handel w niedzielę jednak utrzymać. Przecież gdyby to się nie opłacało sieciom handlowym, gdyby to się handlowcom nie opłacało, to te sklepy nie byłyby czynne. Wobec tego, jeżeli konsumenci nogami głosują za tym, żeby te sklepy były czynne i w niedzielę robią te zakupy, to znaczy, że taka potrzeba istnieje. Oczywiście, no możemy tutaj dyskutować nad zmianą przyzwyczajeń społeczeństwa, ale takie zmiany powinny się odbywać w sposób ewolucyjny i spróbujmy edukować społeczeństwo, przekonywać do tego, żeby nie robiło zakupów w niedzielę. Wtedy myślę, że bez żadnych ustawowych uregulowań handlowcy sami dojdą do wniosku, że nie opłaca się trzymać otwartych placówek w niedzielę, jeżeli one nie przynoszą zysku. Także jestem za uregulowaniami rynkowymi.
A co o planach zamykania wielkich sklepów myślą sami klienci?
W niedzielę to lubimy sobie poleżeć i telewizję pooglądać, a niech zamykają.
Jestem przy okazji. Jestem za, bo nie korzystam.
Ja nie robię w ogóle zakupów, idę tylko po bilet. Każdy chce mieć wolno i z rodziną być.
Przeważnie robimy. No w tygodniu nie ma czasu za bardzo. Człowiek cały dzień w pracy jest.
Jestem jak najbardziej za. No, trzeba będzie się sprężyć i ewentualnie w sobotę porobić te zakupy.
Bardzo głupi pomysł. No bo to jest jeden dzień w tygodniu, w którym większość ludzi nie pracuje i ma wtedy okazję robić te zakupy.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, 18 minut po godzinie 15. Wraca temat zakazu handlu w niedzielę. Związkowcy namawiają do tego rząd. Za jest też część sklepów. Pojawia się też nowy pomysł, by nie wprowadzać odgórnego zakazu, ale podwójną lub potrójną stawkę podatkową od handlu w niedzielę. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. Zakazać świątecznego i niedzielnego handlu, czy nie? I dlaczego? Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Można też wysłać wiadomość tekstową przez telefon. Numer 70906, trzeba tylko wpisać słowo PIK na początek. I droga elektroniczna, poczta nasza mailowa, adres pik@radiopik.pl. Przypomnę numery telefonów 52 345 50 90 i drugi z końcówką 60. Zakazać świątecznego i niedzielnego handlu, czy też nie? I dlaczego? Jakie skutki Państwa zdaniem dobre i niekorzystne może nieść za sobą taki zakaz lub ewentualnie duże opodatkowanie? Pierwszy dodzwonił się do nas pan Grzegorz, witamy.
Witam.
Poprosimy o opinię.
Chciałem wyrazić swoją opinię na temat, czy handel w niedzielę ma sens i czy powinien istnieć. Uważam, że powinien istnieć i to powinien rynek dyktować, czy handlowcom się opłaca pracować w niedzielę, czy nie. Czy jest zbyt, czy nie. Są ludzie, którzy mają tylko to jeden dzień wolny na zakupy. Chcieliby te zakupy z rodziną zrobić właśnie w niedzielę. Nie powinno się im tego zabraniać odgórnie. Jeśli będą sklepy czynne, mają prawo iść to kupić. To zdecyduje o tym właściciel sklepu, czy mu się to opłaca.
Dziękuję panu za zdanie. 52 345 50 90 i 345 50 60. Czekamy na głosy innych słuchaczy. Witamy naszego drugiego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Piotr z Bydgoszczy. No, moje tutaj takie zdanie jest jedno. Najpierw by warto było zapytać wszystkich tych, którzy pracują w niedzielę w handlu. Czyli zrobić takie mały, no nie wiem, jak to zrobić, nie jestem znawcą tego tematu. Bo wierzę w to, pamiętając z historii, walczyliśmy o to, że mamy mieć wolne soboty w stoczniach. A po paru dniach wszyscy stoczniowcy poszli do pracy, ponieważ wiadomo, są to warunki finansowe w naszym kraju. Więc najpierw od tego zacznijmy, od kompetentnych ludzi, którzy mają się wypowiedzieć, czy chcą pracować, czy nie. A potem idźmy dalej, ale wiadomym będzie, że każda pani czy pan pracujący w handlu będzie chciał, no wiadomo, że co niedzielę ona nie pracuje, czy co sobotę. Będzie chciała pracować, bo tutaj są warunki tylko finansowe. Wiadomo, jakim jesteśmy krajem, nie zarabiamy wiele, ale tutaj moje pytanie jest takie. Proszę pierwsze spytać się tych, co pracują w tą niedzielę, a potem idźmy dalej. Takie moje zdanie, przepraszam, jeżeli obraziłem kogoś z stoczniowców, że dałem taki przykład, ale tak było. Tak było, bo sam jeździłem do stoczni w tych czasach i sami oni szli do pracy.
Dziękuję panu serdecznie. Dziękujemy bardzo za cenną opinię. Zapraszamy do dalszych dyskusji 52 345 50 90 i 345 50 60. I just called to say how much I care. I just called to say I love. Witamy pana, dobrze się słyszymy?
Tak, dobrze się słyszymy. Dzień dobry.
Zapraszam, witam.
Marek z Torunia. Panie redaktorze, moje zdanie jest takie, że handlu nie należy zaniechać w sobotę, w niedzielę. To wszystko powinno trwać, ponieważ to ludzie najchętniej decydują o tym, czy lubią w niedzielę kupować, czy nie. Natomiast należałoby się bardziej jak gdyby pochylić nad tymi wszystkimi wielkimi sieciami handlowymi. Przecież my walczyli o to, żeby zlikwidować kiedyś PSS-y, że one miały jakiś tam monopol i na jakieś tam PHS-y, a teraz by pan wpuściliśmy do Polski olbrzymie siecie handlowe, które dyktują warunki i tak naprawdę my nie chcemy walczyć z sobotą, z niedzielą, tylko chcemy poprzez zamykanie możliwości kupna w sobotę, w niedzielę, żeby walczyć z tymi dużymi supermarketami. Trzeba z tymi po prostu innymi metodami z tym walczyć. Niech rząd się bardziej przygląda z pozwoleniami, niech się poszczególni prezydenci, burmistrzowie miast przyglądają, kto chce na teren tego miasta wejść, że w ślad za tymi dużymi sklepami giną małe i tak dalej. Także to się wszystko samo by tego, gdyby nie było tego wielkiego, tego wielkiego handlu wielkopowierzchniowego, który po prostu terroryzuje nas. I co tutaj dużo mówić? Narzuca ceny, narzuca warunki, narzuca sposoby kupowania, handlowania. Wie pan, te zaczęsienie tymi promocjami to jest takie ogłupianie, robienie. I ludzie biegają jak oszaleli, a naprawdę ani niczego taniej nie kupują, ani lepiej, nawet twierdzę, że gorzej.
Dziękujemy bardzo, panie Marku. Kłaniamy się, życzymy miłego popołudnia. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Witamy, dzień dobry, popołudnie z nami.
Dzień dobry, wie pan, chciałbym wiedzieć, a propos tego pana, co się wypowiadał, w czyim imieniu, w imieniu jakich ludzi wypowiadał się, wie pan, bo to używanie słowa my, ludzie, wie pan, moja żona pracowała na kasie w Tesco, wie pan, więc żeby cokolwiek na ten temat, to trzeba mieć kogoś w rodzinie, kto pracuje w niedzielę. Ona nie ma wyboru. Ona musi iść do pracy. To tylko wybrani mają weekend, mają majówkę, bo ci, którzy są w handlu, muszą pracować. I my, którzy chodzimy w niedzielę do sklepu, zmuszamy ich. Robimy z nich po prostu niewolników. I to słowo my, muszę panu powiedzieć, doprowadza mnie do, no nie powiem, że do szału, no wściekły jestem. Kto to są my i jacy to są ludzie? Przez cały czas niedziela była wolna. Mówię o PRL-u. Nie było skandalu. Nie było żadnego Armagedonu. Myśmy po prostu mieli wolną niedzielę. Leniwą, prawdziwą niedzielę. Dzisiaj ten dzień niczym się nie różni od normalnego dnia pracy. Pełno ludzi w sklepach i to w zasadzie chyba tylko dla sportu, no bo to jest forma relaksu, tak? To jest chore, to nie jest normalne. Dlaczego nie możemy brać przykład z innych krajów, dać sobie spokój w tą niedzielę? Zmuszamy, terroryzujemy ludzi, którzy tam pracują. Oni nie mają wyboru, on musi pójść do pracy. Niech spróbuje powiedzieć, nie, ja w niedzielę nie będę pracował.
Dziękuję serdecznie za cenną opinię. Kłaniam się. 52 345 50 90 i 60 już po 15.30 do państwa dyspozycji. A teraz polska piosenka, Patrycja Markowska, Nawigacja.
Tak jak czerni biel, melancholia i śmiech. Ty wiesz, i nawet gdy zamykam drzwi, ja wiem, że wiesz, kiedy świat do tańca gra. Ja wiem, że będziesz tam. Jesteś moją nawigacją. Moją inspiracją, słodką prowokacją. Wenus i Mars, wiem. Tak jak deszcz i mgła, tak jak żagiel i wiatr, ty wiesz. I nawet gdy nie mówisz nic, ja wiem, że wiesz. Nawet gdy odwracasz się, ja wiem, że jesteś tam. Stacją. chociaż często tracę głowę, szukasz mnie. I nawet jeśli stracę mowę, słyszysz mnie.
Dziś u nas 18.10. Młodzieżowa Szkoła Umiejętności i Tomasz Kaźmierski o programie Bardzo Młoda Kultura i Umiejętności Publicznych Wystąpień. Po 19.00 Rock Around Adama Droździka. Będzie głośno. Eventasia, Dream Theater, Ronnie Atkins z Nordic Union. Tłusto od nowości w tłusty czwartek. Po 20.00 o skierowaniach do okulisty i biurokracji w służbie zdrowia. Na zdrowie Krzysztof Wilczyński. Godzinę później salon klasyczny Ewy Dąbskiej, Magdy Jasińskiej i Małgorzaty Maniszewskiej. O koncercie z muzyką śródziemnomorską opowie maestro Mariusz Smoli. To tylko część naszej oferty. Info PIK. Polskie Radio
PIK. Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W drugiej części programu popołudniowego mówić będziemy o sesji Rady Miasta w Szubinie, podczas której dyskutowano m.in. o urodzinach miasta i przystąpieniu do metropolii, zmianę w toruńskiej oświacie, a także o tym, kiedy powstanie kryte lodowisko w Bydgoszczy i jak będzie wyglądało. Jedenasta gmina z 21 planowanych wyraziła chęć wstąpienia do metropolii Bydgoszcz. Radni Szubina jednogłośnie podjęli intencyjną uchwałę. O zasadach działania tego związku metropolitalnego mówił na sesji w Szubinie pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. Radni chcą rozwijania naturalnego związku tych dwóch miast, podobnie burmistrz Artur Michalak, który mówi nawet o odważnym pomyśle nowego połączenia z Bydgoszczy do Szubina.
Szubin ciąży ku Bydgoszczy i staje się gminą podmiejską, a więc wpisanie się do metropolii bydgoskiej jest takim naturalnym ruchem. Chodzi o tą funkcjonalność, czyli komunikacyjną, społeczną, kulturalną, oświatową. Te wszystkie rzeczy chcielibyśmy robić wspólnie z miastem Bydgoszcz. Transport do miasta Bydgoszcz z Szubina jest bardzo dobry. Są i autobusy, są i busy prywatnych przewoźników, jest ich bardzo dużo. Natomiast wkrótce pojawi się na mapie naszego województwa trasa S5. I ona oprócz ułatwień będzie powodowała też różnego rodzaju komplikacje komunikacyjne. Połączenie z miastem Bydgoszcz, na przykład za pomocą szybkiego tramwaju szynowego, dla Szubina byłoby wręcz doskonałe.
Trasa takiej samej długości jak do Fordonu.
Bardzo dużo mieszkańców Bydgoszczy przeprowadza się do Szubina. I z drugiej strony mieszkańcy Szubina poszukują pracy w Bydgoszczy, żeby mieszkańcy Bydgoszczy przyjechali do Szubina po wspaniałe usługi na wysokim poziomie, tańsze niż w Bydgoszczy, także po kulturę, bo możemy się pochwalić osiągnięciami kulturalnymi na spływy kajakowe, nad jezioro Wąsosz.
Ewa Myśliwiec, radny gminy Szubin. Uważam, że jest to szansa na rozwój regionu.
Co konkretnie chciałaby Pani, żeby dzięki temu Szubin zyskał?
Drogę rozwojową. Wiadomo, że większy, może więcej. Byśmy byli otwarci na rozwój dróg rowerowych oraz kolejki podmiejskiej.
Roman Danielewski.
Wystąpił Pan po wypowiedzi Pana Krupy. Czego te Pana obawy dotyczyły, jeśli chodzi o konflikt toruńsko-bydgoszczy?
Jednym z końców tego konfliktu może być likwidacja województwa kujawsko-pomorskiego.
Ja nawet nie chce się odcinać od Torunia, prawda? A Państwo uważają trochę, że opowiadając się za przystąpieniem do metropolii Bydgoszcz, trochę
w pewnym sensie, jak gdyby się opowiadał... Nie, no nie, nie. No, w pewnym sensie jak gdyby opowiadamy się po jednej ze stron konfliktu, a ja mówiąc szczerze, no, kieruję się interesem gminy i na dzień dzisiejszy no, mam nadzieję, że gmina coś na tym skorzysta. Te drogi gminne, które są w fatalnym stanie i najgorsze jest to, że wszystkie programy, które są, one nie przewidują remontu tych dróg. I my mamy problem, bo tak, to jest najpilniejsze do roboty, to my musimy wymyślać, coś tam trzeba zrobić, powiedzmy z wyższej półki, a tego nie można. To jest trochę bzdura, no ale tutaj pan Krupa stwierdził, że istnieją takie możliwości. No zobaczymy, jak będzie to już później.
Na razie z planowanych 21 gmin do metropolii Bydgoszcz nie chce wchodzić z Ławieś Wielka. Na dzisiejszej sesji w Szubinie pojawiła się też informacja o tym, że od kwietnia ruszy kampania informacyjna dotycząca przebiegu budowanej drogi S5 przez poszczególne miejscowości gminy. W Szubinie była Monika Siwak-Waloszewska. Ósmego marca rozpocznie się w Toruniu elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli. Adres internetowy będzie znany za kilka dni. Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci maksymalnie do 5 przedszkoli miejskich. Rekrutacja potrwa do końca miesiąca.
Do końca marca rodzice muszą zdecydować, czy ich 6-letnie dzieci pójdą do szkoły, podkreśla Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji w Toruńskim Urzędzie Miasta.
To też bardzo ważny moment dla nas. Będzie wiadomo, ile mamy miejsc w edukacji przedszkolnej w przedszkolach i te miejsca będą przeznaczone dla dzieci, które mają prawo i obowiązek w edukacji przedszkolnej, ale także dla 3-latków. 3-latki w tym roku nie korzystają z tego przywileju prawa czy obowiązku.
Czy dla 3-latków wystarczy miejsca, będzie wiadomo na początku kwietnia, dodaje Anna Łukaszewska.
Gdy się zakończy rekrutacja, ale tak jak już mówiłam, będziemy tworzyć nowe miejsca, nowe oddziały będziemy uruchamiać i będą nowe miejsca dla 3-latków. W tej chwili już, gdy porównujemy, obecnie mamy 725 trzylatków. Na dzień dzisiejszy mamy ponad połowę już zabezpieczonych miejsc z takiej liczby 725 i cały czas trwają jeszcze nasze przygotowania.
Powodów do obaw nie powinni mieć rodzice starszych dzieci.
Bo ustawodawca obowiązek dla 6-latka zapewnia, więc wtedy gmina musi zapewnić miejsce. Prawo ma dziecko 4 i 5-letnie. Jeżeli tylko będzie wola rodziców, to gmina musi takie miejsca zapewnić. Kwestia jest tylko, gdzie te miejsca zapewnimy, bo może się zdarzyć sytuacja taka, że jeżeli dużo osób będzie chciało do jednego przedszkola, a tamtych miejsc nie będzie, to dziecko na pewno będzie w edukacji przedszkolnej, ale niekoniecznie w tym przedszkolu, do którego rodzic chciałby, żeby dziecko uczęszczało.
W pierwszej kolejności przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ogólnopolskie, skierowane m.in. do osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych. Dodatkowe punkty, te kryteria przyjęli toruńscy radni, dostaną rodzice mieszkający i pracujący w Toruniu.
I rozlicza tutaj podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysoko też punktowane jest, gdy rodzic wybiera przedszkole najbliżej położone swojego miejsca zamieszkania. Zwracamy także uwagę na to, czy rodzeństwo do przedszkola uczęszcza, tak, żeby te kryteria były bardzo przyjazne dla rodziców.
Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Na szczęście od kilku lat intensywnie promowane tworzenie miejsc w przedszkolach przez osoby prywatne, podmioty niepubliczne daje efekt. W Toruniu mamy bardzo dużo miejsc w przedszkolach niepublicznych i tym samym oczywiście te miejsca w pełni uzupełniają ofertę miejsc w przedszkolach. Natomiast oczywiście do szkół podstawowych musimy zapewnić, w tych szkołach podstawowych, pierwszoklasistom miejsca każdemu dziecku, które mieszka na terenie Torunia, którego rodzice mieszkają na terenie Torunia i dodam, również tu w naszym mieście wnoszą podatki, te opłaty, które są opłatami powszechnymi.
Nabór do szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca. Wszystkie informacje dostępne są na stronie torun.pl. Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Ma być najpiękniejszym obiektem tego rodzaju w Polsce. Mowa o nowym lodowisku w Bydgoszczy. Na nową ślizgawkę mieszkańcy wejdą już w przyszłym roku.
Zima 2017, już z nowym lodowiskiem w Bydgoszczy. Obiekt powstanie w okolicach hali Łuczniczka. Będzie nowoczesny, kryty, dostępny niemal przez cały rok. Na razie jednak trwa rozbiórka dawnego torbydu, mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
W 2002 roku został zamknięty torbyd. W tej chwili trwa procedura jego rozbiórki. Te problemy, które się pojawiły, wynikają z tego, że tam nam się trochę park narodowy utworzył. Mamy gatunki chronione i ptaków, i zwierząt. Musimy poczekać, aż zgodnie z przepisami o ochronie środowiska te gatunki zostaną przeniesione.
W tej chwili mieszkańcy Bydgoszczy korzystają zimą z dwóch ślizgawek w Myślęcinku i Fordonie. Teraz będą mieli do dyspozycji obiekt nie tylko funkcjonalny, ale i piękny. Jego bryła będzie nawiązywać do kryształów lodu. Nocą obiekt zobaczymy nawet z oddali, bo będzie efektownie podświetlany, mówi jego projektantka Magdalena Brzezińska.
Taką myślą przewodnią naszą było, żeby architektura odzwierciedlała funkcję. Taki efekt staraliśmy się osiągnąć poprzez zawieszenie takiej bryły, która ma swoje inspiracje w krysztale lodu na takim cięższym parterze. Dodatkowo ten efekt został uzyskany poprzez różną kolorystykę tych trójkątnych tafli.
W nowym obiekcie wykorzystana zostanie najnowsza technologia mrożenia, dodaje Tomasz Bukowiecki, projektant technologii.
Jest to technologia z zastosowaniem czynnika, który wrócił znowu do łask, czyli amoniaku, obecnie najnowocześniejszy, najbardziej ekologiczny. Zastosowane będzie kilkadziesiąt kilogramów amoniaku, a zatem będzie to ilość, która nie stanowi żadnego zagrożenia.
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zapowiada, że będzie to lodowisko dla mieszkańców. Widownia będzie liczyć 300 miejsc.
Tak naprawdę to lodowisko ma służyć mieszkańcom. Przyjdą dzieci po to, żeby rodzice mogli pooglądać te dzieci, posłuchać. Będzie też strefa gastronomiczna. Jest to wystarczająca liczba do tego, aby miejska ślizgawka mogła funkcjonować, a ci, którzy przyjdą jako osoby towarzyszące, żeby mogli wygodnie usiąść, spoglądać na swoje pociechy albo z kawiarni, albo bezpośrednio z trybuny.
Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
Dodajmy, że wizualizację obiektu na radiowym Facebooku i naszej stronie internetowej radiopik.pl. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Równolegle trwają rządowe konsultacje na temat podatku od sprzedaży detalicznej, który w ten dzień byłby dużo większy, co znacznie obniżyłoby dochody dużych sklepów. Za słusznością wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę przemawiają z pewnością względy społeczne i rodzinne, jednak zdaniem ekonomistów niegospodarcze. Dodatkowe 52 dni w roku wolne od handlu przełożyć się mogą na zmniejszenie zatrudnienia, a tym samym wzrost bezrobocia. Dotknąć to może głównie młode osoby, które jednocześnie studiując pracują w dużej mierze tylko w weekendy. Tak sądzą niektórzy ekonomiści. A czy państwa zdaniem powinno się zakazać niedzielnego handlu? Tak jak to już jest w święta, kto na tym zyska, kto straci? Jakie to spowoduje konsekwencje? Prosimy o telefony 52 345 50 90 i 52 345 50 60. To nasze numery. Można wysłać SMS-a 70906 pod ten właśnie numer, słowo PIK na początek i poczta elektroniczna. Nasz adres pik@radiopik.pl. Zachęcam do korzystania. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through. Pan Bogdan, dzień dobry.
Dzień dobry bardzo, kłaniam się uprzejmie. Żeby ktoś nie powiedział znowu, bo kiedyś powiedziano, że jestem heretykiem, ale na pewno nie. Powiem tylko tak, że Polska jest krajem bardzo, bardzo katolickim, prawie 95% ludności. I w związku z powyższym chciałem przypomnieć wszystkim, którzy tak może nie wiedzą albo zapomnieli, aby dzień święty święcił. Więc jeżeli jesteś katolikiem, to święć ten dzień i tak jak Pan Bóg przykazał, całą tą niedzielę miej wolną i daj tym ludziom biednym też odpocząć, a nie w tych kasach i tak dalej siedzieć w tych dniach handlach. W Niemczech nie ma handlu w dni świąteczne, tylko tam jakieś sporadyczne rzeczy i nic się nie stało, molochy stoją i zarabiają i tak. Kłaniam się bardzo uprzejmie, do usłyszenia.
Również się kłaniamy, życzymy miłego popołudnia, do usłyszenia.
Ja tutaj.
52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Pan Kuba z Grudziądza, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja w pełni popieram tego słuchacza, który dzwonił przed przerwą, no bo my zaczynamy tak myśleć, znaczy my, nie chcę używać tego my, ale ten problem jak gdyby no nie odnosi się moim zdaniem do kupujących, tylko bardziej do sprzedających, no bo nie oszukujmy się, no nikomu z nas, nam korona z głowy nie spadnie, jeżeli w niedzielę nie będziemy mogli zrobić zakupów. No, no żyjemy w takim świecie, że możemy te zakupy robić praktycznie 24 na dobę przez, no w tym przypadku przez 6 dni w tygodniu, tak? A w tą niedzielę naprawdę możemy sobie odpuścić i nikomu nic się nie stanie. Natomiast problem dotyczy ludzi, którzy muszą pracować, no bo ich pracodawcy tego oczekują i robią kasę. Dlatego ja w pełni popieram takie zdanie, żeby w niedzielę rzeczywiście nie pracować. Ja wspominam kwestie tutaj etyczno-moralne, tak, czy ktoś jest katolikiem, czy nie, bo myślę, że mi się wydaje, że to jest inna trochę para kolosz. Natomiast no nie można tych ludzi, no bo zobaczmy na te rzesze ludzi pracujących w marketach, hipermarketach. No, czy tam ktoś decyduje, czy może pracować w niedzielę, czy nie? Nie, pochylmy się trochę nad tym, żeby oni tą niedzielę mogli spędzić w domu.
Dziękujemy panu bardzo.
A kupującym nic się złego na pewno nie stanie.
Pewnie tak. Dziękuję. 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Witam pana.
Witam serdecznie. Kontynuując ten wątek, otóż mama moja pracowała w handlu i niestety praca w niedzielę bardzo burzyła życie rodzinne. To takie osobiste doświadczenie. A druga sprawa, ja twierdzę, że obecny rząd nie chce zlikwidować handlu w niedzielę, ponieważ mówi o opodatkowaniu wyższym i to jest podwójnie niemoralnie, bo jeśli odwołamy się do etyki katolickiej i mówimy, że praca w niedzielę za wyjątkiem prac społecznie koniecznych, czyli pogotowie, policja, no statnie benzynowe, jest kilka zawodów, w których trzeba pracować, komunikacja publiczna, w innych jeśli stwierdzimy, że jeśli praca niekonieczna publicznie czy społecznie jest grzechem w niedzielę, to pobieranie podatku od grzechu jest podwójnie niemoralne, bo to jest zarabianie na czymś niegodziwym. To może zaproponuje obecny rząd podatek od agencji towarzyskich i czerpanie korzyści z nierządu. Niemoralne jest stosowanie instrumentu ekonomicznego do legalizacji czegoś, co jest moralnie negatywne, jeśli odwołujemy się oczywiście do etyki katolickiej. Więc tutaj wielu posłów PiS-ów się do tego odwołało, więc albo niech powiedzą likwidujemy i wtedy jasność, przyznam rację, odwołują się do etyki katolickiej, ale jeśli oni mówią, że podniesiemy podatek i wtedy okej, grzesz, ale płać, to zrealizujemy swoje obowiązki. To jest podwójnie obłudne i niemoralne. Tak się nie postępuje. Trzeba się zdecydować na jakiś system wartości. Albo taki i być konsekwentnym.
Dziękuję serdecznie. Strasznie to wszystko zagmatwane, ale jak to w życiu bywa. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Pan Artur z Włocławka.
No witam. Chciałbym też odrobinkę swojej opinii dorzucić do tej rozmowy. Znaczy powiem tak, no ja z całym szacunkiem, owszem, no można współczuć tym wszystkim osobom pracującym w marketach, że jak to ciężko, że muszą pracować, ale weźmy pod uwagę też to, ile jest zakładów pracujących w ruchu ciągłym, 3- czy 4-brygadowym i tam się nikt nie lituje nad tym, że nie wiem, no chociażby jakiekolwiek koncerny chemiczne, bo tutaj pan wspomniał, że tak, no że policja, że straż pożarna, że pogotowie mają dyżury, ale ile jest zakładów normalnie pracujących w ruchu ciągłym w niedzielę i jakby, no niestety, no takie mamy czasy, to jest, każdy podejmuje pracę taką, jaką podejmuje i tutaj słuszna opinia była tego jednego z osób wypowiadających się, że faktycznie jest tak, że te osoby pracujące w marketach nie do końca ze własnej woli, no ale niestety, no rachunek ekonomiczny powoduje to, że tak to wszystko funkcjonuje, no i co tu dużo gadać, no tak, no zabrońmy teraz pracy w niedzielę w handlu, za chwilę zablokujmy wszystkie zakłady produkcyjne, wszystko, no bo siłą rzeczy niestety, no takie mamy czasy, że trzeba niestety w niedzielę także w niektórych branżach pracować i tak to funkcjonuje. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również, miłego dnia. Jak pan to określił, w ruchu ciągłym pracujemy również my, ale z przyjemnością, bo możemy służyć państwu. 52 345 50 90 i 345 50 60. Witamy kolejnego słuchacza.
Witam serdecznie, Mariusz z tej strony. Odwołując się do jednego ze wcześniejszych słuchaczy, powiedział, że pamiętaj, aby dzień święty święcić. Każdy święci to na swój sposób. Ja na przykład zamiast do kościółka, to z rodziną, do marketu się wybieram, bo tam sklepy takie wielkogabaretowe, tam jest kino, tam są, jest wiele małych sklepików, naprawdę bardzo sympatycznie można spędzić czas. Natomiast tam też pracują ludzie, też chcą mieć wolne, ja to wszystko rozumiem, natomiast wiem, że jest też taka sytuacja, że jak ktoś idzie w niedzielę, no to przecież nie pracują. Jeżeli przez ustawę o pracy jest opowiedziane, że w miesiącu trzeba pracować tyle godzin, to tamtych godzin się nie przekracza, to tego pilnują i jest na przykład w tygodniu ma dzień wolny, więc myślę, że lajtowo do tematu trzeba podejść. Jestem za tym, żeby były otwarte.
Dziękuję za pana opinię. 52 345 50 90 345 50 60 SMS-y pod numer 70906 ze słowem PIK na początku i poczta elektroniczna pik@radiopik.pl. Pani Magda z Brodnicy do nas dzwoni. A tak na początek, pączek został dzisiaj zjedzony na szczęście?
Ojej, aż dwa.
To dobrze, to szczęście będzie podwójne. Pani Magda, a teraz do rzeczy, czyli o handlu w niedzielę.
Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem, bo pracowałam w Irlandii i właśnie w weekendy tam rozwiązane byłoby to tak, że menadżer na weekendy właśnie zatrudniał studentów. Oni byli przeszczęśliwi, bo doświadczenie łapali. Zarabiali jakieś tam fajne pieniążki, a ten ekipa, która pracowała od poniedziałku do piątku, w weekend właśnie miała zawsze wolny. Tylko jedna osoba z tego doświadczonego jakby teamu zostawała na weekend z tymi studentami. Także wypadał to może jeden weekend tylko w miesiącu. Także fantastycznie to było rozwiązane i ci studenci na pewno mieli z tego niezłą radochę.
Dziękuję serdecznie za opinię. Życzymy miłego dnia i kolejnych pączków na koncie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witamy pana Mariusza, popołudnie z nami, kłaniamy się.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Też chciałem dołożyć cegiełkę do tych wypowiedzi. To nie jest łatwa sprawa i każdy ma swoje zdanie, aczkolwiek jeżeli w niedzielę miały być wolne, to uważam, że wszystko powinno być pozamykane, łącznie ze stacjami benzynowymi, jak i również z małymi sklepami, no bo tutaj nie ma taryfy ulgowej. A druga sprawa, no ciężko jest to zrobić, bo proszę zobaczyć, że w centrach handlowych, które dzisiaj, te nowe centra handlowe, które powstają, mają tak ogromne kompleksy rozrywki, że ciężko zamknąć w niedzielę takie centrum handlowe, które wyłożyło tyle pieniędzy. I proszę zobaczyć, jakie są tłumy ludzi w tych centrach handlowych, bo niestety Polacy jeszcze dzisiaj wolny czas spędzają w tych centrach handlowych, bo nie znają innych rozrywek, tak? Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Witamy pana, dzień dobry.
Halo.
Tak, tak, słyszymy się. W porządku. No proszę. A jednak się nie do końca słyszeliśmy. Poczekamy na telefon od innego słuchacza. Witamy pana.
Dzień dobry, Alfred z Bydgoszczy.
Witam panie Alfredzie, zapraszamy.
Przepraszam. Po pierwsze... To taka drobna uwaga, bo na końcówkę 60 nie idzie się w ogóle włączyć, a jeżeli się włączy, to po prostu nikt nie odbiera telefonu.
Można, tylko jest tyle telefonów, że po prostu nie jesteśmy wszystkich naraz odebrać. Po kolei wszystko idzie.
Tak, no z tego co widziałem to i słyszałem, to były przede wszystkim odbierane na 90, a nie na 60.
Różnie odbieram, proszę mi wierzyć.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to przede wszystkim zrobiłbym co innego. Opodatkowałbym podatkiem dochodowym w wysokości minimum 50% tym, którzy wymyślają właśnie odgórne zarządzenia.
Dziękuję panu bardzo, kłaniam się. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Ja powiem krótko. Kiedyś nie mieliśmy wolnych sobot i było wiadomo, że bez tego nie można żyć. Dzisiaj są wolne soboty, żyjemy. Uważam, że sklepy powinny być zamknięte. Dzisiaj rzeczywiście sklepy są otwarte. Niemcy całe lata mają w niedzielę zamknięte, żyją, stoją na dolarowej stopie. A w sumie rzeczywiście jest niedziela takim dniem, gdzie powinno się poświęcić rodzinę, najbliższym, bo czas szybko leci i tego, wiesz, tą praca jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu, ale nie jest najważniejszym. Dziękuję i do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Nasze telefony będą do państwa dyspozycji, ale już po godzinie 16. Teraz czeka nas ładna nowa piosenka. Wykonuje ją Antek Smykiewicz. Pewnie już państwo słyszeli i gdzieś tam siedzi w głowie. Pomimo burz.
Skał, pomimo 100-metrowych fal, pomimo burz, błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo dzień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Cięć pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił.
Reklama.
Otwierają salon, zaczyna się. Jest Citan, jest Vito i Sprinter. Pośpiesz się!
Wyjeżdżają we wszystkich kierunkach.
Uciekający rocznik 2015 w najlepszej ofercie Mercedes-Benz. Citan w specjalnie niskiej cenie. Vito i Sprinter z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem i czteroletnim pakietem gwarancyjnym już od 499 zł.
Zaprasza Autofreak. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Klub Kuźnia zaprasza. Tomasz Stańko, wybitny trębacz jazzowy na koncercie z muzykami New York Quartet. 10 kwietnia, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska. Więcej na klubkuźnia.pl.
Nowa wystawa w Muzeum Okręgowym. Od pomysłu do dzieła Leon Wyczółkowski prezentuje drogę poszukiwań i eksperymentów artysty w kierunku opracowania tego samego motywu w różnych technikach. Przyjdź i zachwyć się wybraną formą dzieła. Ekspozycja otwarta do 3 kwietnia w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej.
Każdy, kto ratuje życie drugiemu człowiekowi, jest bohaterem. Czy wiesz, że codziennie w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 200 bohaterów? Codziennie 200 osób oddaje krew i ratuje życie. Twoja krew jest dla innych ludzi bezcenna. Zostań bohaterem. Uratuj czyjeś życie. Krew możesz oddać w całym regionie w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczegółowa mapka na www.rckik-bydgoszcz.com.pl.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 4 lutego. Maciej Wilkowski, wiadomości Polskiego Radia PIK. Specjalna podkomisja zbada na nowo przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jak ogłosił szef MON Antoni Macierewicz, na czele tego organu stanie dr inżynier Wacław Berczyński. To suwerenne prawo Polski. Tak rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oceniła powołanie podkomisji. Maria Zacharowa powiedziała, że strona rosyjska uważa sprawę katastrofy za wyjaśnioną. Jej zdaniem, jeśli Polska ma nadal pytania dotyczące przyczyn, powinna sama znaleźć na nie odpowiedzi.
Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
Połączenie tramwajowe między Bydgoszczą a Szubinem. To pomysł, który pojawił się w Szubinie w związku z przyszłym przystąpieniem sąsiedzkiej gminy do metropolii Bydgoszcz. Przy 80-milionowym budżecie dla wszystkich 21 gmin związku inwestycja za setki milionów nie ma raczej racji bytu, ale inne udogodnienia dla mieszkańców tak. Oczekują ich szubińscy radni, którzy jednogłośnie podjęli dziś uchwałę wyrażającą zainteresowanie istnieniem w metropolii Bydgoszcz. Jak mówi burmistrz Artur Michalak, chodzi m.in. o to, by bydgoszczanie częściej przyjeżdżali do Szubina na tańsze zakupy, ciekawe wydarzenia kulturalne czy odpocząć nad pobliskim jeziorem.
Szubin ciąży ku Bydgoszczy i staje się gminą podmiejską. Wpisanie się do metropolii bydgoskiej jest takim naturalnym ruchem. Chodzi o tą funkcjonalność, czyli komunikacyjną, społeczną, kulturalną, oświatową. Te wszystkie rzeczy chcielibyśmy robić wspólnie z miastem Bydgoszcz.
Do tej pory nie metropolii Bydgoszcz, powiedziała jedynie Zławieś Wielka. Zmieniamy temat. Dyrektor szpitala powiatowego w Rypinie, Marek Bruzdowicz, został powołany przez marszałka województwa na stanowisko dyrektora szpitala wojewódzkiego we Włocławku. Doktor Bruzdowicz zamierza kierować obydwoma szpitalami jednocześnie. Marszałek i starosta z Rypina nie widzą przeciwwskazań. Jest w tej sprawie oficjalna decyzja, która zapadła na spotkaniu marszałka, starosty i nowego dyrektora, relacjonuje rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska.
Efektem tego spotkania jest wypracowanie porozumienia i decyzja o współzarządzaniu przez Marka Bruzdowicza obiema jednostkami, czyli Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku i Szpitalem Powiatowym w Rypinie. Strony też umówiły się, że kolejne spotkanie, podczas którego ponownie porozmawiają o rozwiązaniu i dotychczasowych doświadczeniach, odbędzie się na przełomie maja i czerwca.
Decyzji marszałka sprzeciwiają się kluby opozycyjne w sejmiku Sojusz Lewicy Demokratycznej i PiS. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Włocławka Joanna Borowiak wprost mówi, że dyrektorowi nie starczy czasu na sprawne zarządzanie jednocześnie dwoma szpitalami.
Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Dla mnie jest to sytuacja niewłaściwa, dlatego że mimo iż są to dwie różne jednostki, to jednak czas pracy poświęcany na poszczególne szpitale, no cóż, da się to pomnożyć, podzielić. Doba ma tylko 24 godziny. Tak naprawdę jest to wola rola marszałka województwa i całą odpowiedzialność na siebie bierze marszałek województwa.
Włocławscy radni wojewódzcy z Lewicy i PiSu zapowiadają, że poruszą tę sprawę na najbliższej sesji sejmiku. Polska przeznaczy w tym roku na pomoc dla syryjskich uchodźców łącznie ponad 4,5 miliona euro, poinformowała w Londynie premier Beata Szydło. Na międzynarodowej konferencji donatorów Polska zobowiązała się dołożyć 3 miliony euro do ponad 1,5 miliona, który wpłaca na ten cel za pośrednictwem międzynarodowych organizacji. Na londyńskiej konferencji obradują liderzy około 70 państw i 90 organizacji pozarządowych. ONZ chce zebrać na pomoc dla Syryjczyków 9 miliardów dolarów. Teraz to wszystko. Następne wiadomości o 17. Mamy w naszym regionie pogodowy miszmasz. Są miejsca, w których świeci słońce. Są i takie, w których pada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 do 5 stopni. Umiarkowany, chwilami silny wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie 1004-1007 hektopaskali, będzie rosło.
Reklama. Finał wyprzedaży rocznika 2015. Ostatnie samochody BMW w najniższych cenach czekają w salonach. Wybrane modele z atrakcyjnymi pakietami dodatkowych korzyści. Sprawdź sam. BMW Dynamic Motors zaprasza do salonów. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. Klub Kuźnia zaprasza. Koncertowe wydarzenie w Bydgoszczy. Brytyjski zespół Wishbone Ash. Legenda hard rocka i progresywnych brzmień. Na żywo. 14 lutego w Kuźni. Więcej na klubkuźnia.pl.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za chwilę w naszym programie drzwi otwarte elektrowni słonecznej w Czernikowie, największej tego typu w naszym kraju. Wymiana samochodów do nauki jazdy w Toruniu, kto jest zadowolony, a kto nie. A także Tłusty Czwartek, nasza reporterka, opowie o produkcji pączków, a dietetyk o ogromnej liczbie kalorii i ich spalaniu. Dziś i jutro można zwiedzać największą w Polsce farmę fotowoltaiczną, która kilka miesięcy temu została uruchomiona w Czernikowie pod Toruniem. Najmłodsi w mobilnym centrum nauki dowiadują się, jak powstaje prąd. Starsi mogą obejrzeć z bliska elektrownię słoneczną i dowiedzieć się, jak działa.
Grzegorz Kaźmierczak, pracownik energii, wytwarzanie. Powierzchnia 24 tysiące przeszło metrów kwadratowych, to jest około 3 boisk piłkarskich, żeby to tak obrazowo można powiedzieć. Moc tej elektrowni około 4 MW.
Ile może zasilić w takim razie taka moc gospodarstw?
1600 gospodarstw tą energią można zasilić. 16 tysięcy ogniw połączonych odpowiednio.
Jak to działa? Mamy ogniwa, które są wystawione w stronę słońca.
Pod odpowiednim kątem ogniwa są ustawione 30-35 stopni i promienie słoneczne padając na te ogniwa, to są płytki krzemowe i foton, który pada na tą płytkę krzemową, powoduje ruch elektronów i w ten sposób płynie prąd. No, tak można obrazowo to powiedzieć, że to tak wygląda. Odpowiednio te płytki są połączone, idzie to do inwerterów. Przetworniki, które przetwarzają ten prąd stały, bo to idzie w formie prądu stałego, przetwarzane to zostaje na prąd zmienny i idzie to dalej w transformator. Transformator z niskiego napięcia przetwarza to na wysokie napięcie i dalej w sieć energetyczną.
Marta Dankowska, Grupa Energa.
Tutaj tłumaczą Państwo, jak powstaje właśnie ta energia i też jak ta zielona energia powstaje.
Pokazy, eksperymenty, eksponaty, które my wykorzystujemy w programie Planeta Energii. Uczymy dzieci, co to jest prąd, jakie są jego źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych. Zapraszamy, można przyjść z dziećmi i poznać właśnie w taki fajny, niestandardowy, nieszablonowy sposób trudne zagadnienie techniczne, jakim jest energia elektryczna, ale przy tym świetnie się bawiąc.
Skąd możemy czerpać energię, nie zanieczyszczając środowiska? Pokażę Wam tak zwane odnawialne źródła energii. Tutaj wykorzystamy siłę płynącej wody, aby wytworzyć prąd elektryczny. Nikola, poproszę, żebyś przycisnął nacisnęła i przytrzymała ten przycisk. Zobaczcie, spadająca woda napędza na turbinę. Powstała energia obrotowa. Tym paskiem jest ona przekazana do tego generatora. Wskazówka nam się podniosła, także wytworzyliśmy prąd.
Z czego może powstać prąd?
Z wody.
Z wiatraka, ze słońca.
Jak oszczędzać ten prąd?
Zawsze, kiedy się wychodzi z czegoś, to trzeba zgasić światło.
Zainteresowani mogą zwiedzać elektrownię słoneczną dziś i jutro między 15 a 17 w Czernikowie. Była Adriana Andrzejewska. Nie Suzuki Swift, a Toyota Yaris. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zmienia pojazdy egzaminacyjne. Chodzi o egzaminy na kategorie B oraz B plus E. Zmiana będzie obowiązywać od 28 lutego kursantów w Toruniu i Grudziądzu.
Marek Staszczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Samochód spełnia wszelkie zapisy, które ustaliliśmy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc jest to samochód segmentu B Toyota Yaris z silnikiem 1.0, 69 koni w segmencie Active. Zależało nam, żeby to był samochód stosunkowo najprostszy, co zawsze w każdym pojeździe ma wpływ na cenę, a więc to jest zawsze bariera, która interesuje ośrodki szkolenia. Jest to samochód, tak jak powiedziałem, wyposażony w zasadzie w tej wersji w te rzeczy podstawowe, a więc elementy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, radio, klimatyzacja. Producent tutaj zapewnia, że te zmiany najistotniejsze też w szkoleniu kierowców, a więc silnik i skrzynia biegów nie ulegną zmianie w tym okresie, w perspektywie najbliższych 4 lat.
Kursanci pewnie trochę przerażeni są, bo nie wiedzą, czy się nastawić, że będą jeździli już nowymi samochodami, czy jeszcze starymi. Co się dla nich zmieni?
Nauka jazdy Andrzej Dziedzic, Aleksandrów Kujawski. Właśnie z kursantami to jest w ten sposób, że kursanci to się od razu boją wszystkiego nieraz. W samochodzie się zmieni mały przełącznik, a kursant już mówi nie wiadomo, co się dzieje w samochodzie. No ale to już taka specyfika i taka mentalność kursantów jest i tutaj no, żeby to zmienić, to ten najważniejsze, żeby ich nauczyć dobrze jeździć i się nie bali tego samochodu, na jaki oni by wsiedli. No ale jednak kursanci patrzą, idąc na kurs, że a ten ma taki, ten ma już inny, ten ma troszeczkę, niech będzie coś zmienionego, no to już się nie będę źle czuła w samochodzie. I to jest już taka mentalność od lat u kursantów tutaj, która się przewija.
Jesteś w trakcie kursu?
Tak, jestem w trakcie.
Ile jeszcze zostało do końca?
Połowa.
Czyli będziesz jeździła już, zdawała egzamin nowym samochodem?
No na to by wychodziło.
To ma dla ciebie znaczenie, czy nie?
Jest to dla mnie dość deprymujące, ponieważ jednak każdy samochód jest inny trochę, no ale ważne to się nie stresować. Jakoś trzeba to przejść, tak?
Jest to dla mnie zdecydowana różnica, jednak sądzę, że jak już mam zdać ten egzamin, to bez znaczenia, czy na jakim samochodzie, bo powinnam potrafić na każdym.
Ciekawe, czym się różni ten samochód? A pani jest w trakcie robienia kursu?
Jeszcze daleko.
Egzamin kiedy będzie? Jeszcze w lutym, czy tak nie bardzo?
Nie, w marcu na pewno.
Czyli już na taką Toyotkę by się pani załapała.
Wiesz, ja słyszę takie coś. Porozmawiamy dzisiaj z instruktorem.
Relację przygotowała Monika Kaczyńska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Pół godziny biegania, półtorej sprzątania lub około 8 godzin intensywnego myślenia. Tyle trzeba, by spalić jednego pączka. Choć kalorycznością dorównuje kotletowi w panierce, w tłusty czwartek trudno go sobie odmówić. Zanim trafi do naszego żołądka, musi przejść bardzo długą drogę. W jednej z bydgoskich cukierni prześledziła ją nasza reporterka Kamila Zroślak.
Żeby wejść na produkcję, to musimy ubrać fartuszki. Smażenie pączków tu się odbywa. Przejdziemy dalej może. Od samej podstawy to trzeba zrobić najpierw rozszyn, później ciasto i to by poważyć na kęsy i spresować, podzielić na 30 sztuk, wyszprycować powidła i skręcić.
A czemu pan tak rzuca tym ciastem?
Żeby się przykleiło dobrze, żeby się nie roztwierały podczas smażenia. A jak jest mocniej rzucony, to się przyklei i się nie otworzy.
Do garownika i do smażenia. Tu jest komora 70 stopni parowania, czyli gorące. Ta wilgotność. Nie, wilgotność to jest, a 40 stopni musi być gorączki, żeby nie przegrzać ciasta, drożdży nie spalić.
W takiej komorze garowniczej takie pączki ile muszą siedzieć?
No tak gdzieś z 20 do 30 minut.
Praca w rewie.
Oblewamy pączki.
Dużo,
bardzo dużo. Moczymy w pomadzie i odkładamy później po 32 w karton.
Pomada jest ze skórką pomarańczową, ten lukier tak zwany na pączkach.
Tacy ludzie jak wy to jedzą pączki w ten tłusty czwartek, czy?
Wiadomo, trzeba zjeść.
Tłusty czwartek bez pączka to chyba nie jest tłusty czwartkiem.
Nie ma zakazu, nie mogą jeść na stanowiskach pracy, ale mogą na jadalniach jak najbardziej.
Dietetyk Izabela Stańczyk. Ogólnie pączki, jeżeli nie stosujemy żadnych diet odchudzających, możemy sobie spokojnie wkomponować w drugie śniadanie czy podwieczorek. To jest ciasto drożdżowe po prostu usmażone na głębokim tłuszczu. To jest ten minus, bo to wnosi bardzo dużo kalorii, niestety. I dodatki, które jeszcze są do tego pączka dodawane do środka i na zewnątrz, prawda? Lukier, czekolada, albo jeszcze lukier i czekoladowe wiórki. Do środka dżem, czy też bardziej kaloryczne już adwokaty, albo kremy czekoladowe. Trzeba pamiętać, że to jest sporo kalorii. Od 300 do 500 kalorii może wnieść nam w naszą dietę jeden pączek. Jeżeli zjemy ich 3, a jesteśmy na diecie odchudzającej, no to już nic więcej nie można zjeść.
Bezpiecznie zjeść pączka, to znaczy jednego?
Pączki są ciężkostrawne, dlatego że smażone na głębokim tłuszczu, więc za dużo to niezdrowo. To jest taka nasza solidna zasada i w każdym względzie, nawet jeżeli pączki przeholujemy, to też możemy się źle poczuć. Ja polecam pączki domowej roboty. No one są bezpieczniejsze. Wiemy, że na świeżym tłuszczu smażymy. Znamy skład ciasta. Gotowe zawsze mogą stanowić dla nas jakąś jeszcze niespodziankę.
Przypominam, że aby mieć szczęście przez cały rok, należy dzisiaj koniecznie zjeść co najmniej jednego pączka. Ten jeden się gdzieś tam zmieści, nawet osobom na diecie. Popołudnie z nami, 16.14. Rozmawiamy dziś o zakazie handlu w niedzielę. Mamy już 13 dni w roku, kiedy sklepy wielkopowierzchniowe, te tak zwane supermarkety, są zamknięte. Czy należy pójść dalej? Zastanawia się nad tym rząd. Po pierwsze, w Sejmie mamy projekt zakazu handlu w niedzielę, a po drugie, według nowego pomysłu, rozważane jest wprowadzenie wysokiego podatku dla prowadzących tego dnia działalność. Czy zdaniem Państwa taki zakaz jest potrzebny i ewentualnie komu? A może wprowadzić wysoki podatek? Czekamy na opinie naszych słuchaczy o ewentualnych zmianach i argumenty, w jaki sposób to może wpłynąć na nasze codzienne życie. 52 345 5090 i drugi numer 52 345 5060. Można też jeszcze wysłać SMS-a pod numer 70906 albo pocztą elektroniczną wiadomość pik@radiopik.pl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Ja w sprawie handlu, no uważam, że no współczuję tym, co pracują, ale skoro zamykać, no to pozamykać wszystko, niech wszyscy świętują sobie w niedzielę. No i chciałam zwrócić uwagę tym, którzy uważają, że to jest święto. W kościele też jest handel, więc może kościoły też pozamykać.
Dziękuję bardzo za opinię.
Sprzedaje się gazetki, książeczki i tam różne rzeczy. Skoro nie ma być handlu, no to niech nie będzie nigdzie.
Miłego popołudnia życzę, dziękuję bardzo.
No wzajemnie, dziękuję.
52 345 50 90 i 345 50 60. Dostaliśmy list elektroniczny od pana Jerzego, który pisze: jesteśmy tak zabiegani, że robimy spokojnie zakupy w niedzielę. Nie trudno też w niedzielę zauważyć przed marketami samochody z rejestracjami okolicznych gmin, w których supermarketów nie ma. Tym samym decydują o tym ludzie, napisał pan Jerzy. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Zapraszamy do dyskusji telefonicznych oczywiście. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. No ja jestem za handlem w niedzielę, chociaż rzadko korzystam w niedzielę, ale jestem, bo jeżeli ktoś pracuje cały tydzień, to dla niego to jest, że on może mieć zakupy. Z tym, że mówię, mają te panie wolne, w tygodniu jeden dzień chyba. Bo to nie, że one pracują albo mają podwójnie zapłacone. I też w nie wszystkich kasach siedzą kasjerki. To na pewno połowa jest ludzi zatrudnionych w niedzielę, jak w normalny dzień, czy przed świętami.
każdym razie pani jest za pozostawieniem tego handlu
tak,
w niedzielę.
Tak, mówi się za jeden, że komunę w niedzielę było tego, ale w sobotę pracowaliśmy do godziny 13.
Zgadza się.
I każda sobota była pracująca, bo pamiętam, że pracowałam, tylko niedziela była wolna.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Dziękuję.
52 345 50 90 i 62 numer. Pani Ewa z Bydgoszczy w audycji popołudniowej Polskiego Radia PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeśli chodzi o handel w niedzielę, ale mówię o handlu w dużych sklepach czy w mniejszych, to
dokładnie.
Jeśli by o mnie chodziło, to mogłoby nie być. Natomiast myślę, że najlepiej moglibyśmy to zrobić my sami, klienci tych sklepów. Ja na przykład postanowiłam, że tak sobie ułożę życie, mimo że pracuję przez cały tydzień, że nie będę robiła zakupów w niedzielę. Jest to zgodne z moimi przekonaniami religijnymi. Z tego się bardzo cieszę. To mi daje satysfakcję. Innym narzucać nie mogę. Ale jeżeli bym musiała zagłosować, głosowałabym za zamknięciem, ale handlu. Ponieważ hotele, restauracje czy nie wiem, apteki.
No są takie miejsca, które muszą być
otwarte. To nie są rzeczy niezbędne, to musi być.
Dziękuję serdecznie za opinię. Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam.
345 50 90, kierunkowy 52 i drugi numer 345 50 60. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosimy o opinię.
Ja dzwonię z Chełmna, niedaleko. I odnośnie właśnie tych podatków, zamknięć tych wszystkich zakładów pracy, co to kogo interesuje? Niech mi pan powie. Komu to przeszkadza? Ja nie muszę chodzić do marketu, jak nie chcę. A kobieta też nie musi w tym markecie pracować. Najpierw niech stworzą warunki pracy ludziom, należyte pieniądze dadzą, nie rozdają ryzykom jakichś pieniędzy, nie wiem, wirtualnych, które idą niestety z naszych kieszeni. Oni tych pieniędzy po prostu nie produkują. No rozumiemy się chyba w tym momencie, nie? I ludzie, którzy się upierają, że niech on nawet 24 godziny na dobę siedzi w kościele. To mnie nie przeszkadza. A kwestia dalsza, to powiem z góry. Ja jestem przerażony. Ja jestem człowiekiem z opozycji, mocnym. To, co w tej chwili zaczynają robić z tego, co myśmy ciężko wyrwali, z syzyfową pracą do góry te kamienie targali. Chodzą do góry i zwalają je z powrotem. To by było na tyle, panie Kubo, bo tu już nie ma o czym mówić.
To dziękuję serdecznie. Dzięki za opinię z Chełmna. Życzymy miłego popołudnia, miłego dnia. Dziękuję. Dobrego tłustego dziękuję. Czwartku. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jeszcze przez jakieś 2-3 minuty do państwa dyspozycji. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, słucham z Wrocławka. Pani redaktor, mi to się wydaje, że nie można ludziom zabraniać pewnych zachowań. Jeżeli ktoś chce handlować w niedzielę, to nie handluje, bo jego wolny wybór. Mamy wolny rynek, wolną gospodarkę i powinien handlować. Ale jeżeli chodzi o to właściciel niech stanie, czyli coś podobnie jak jest święta teraz. Jeżeli właściciel ma ochotę handlować, to proszę bardzo, jego wybór niech handluje. Ale jeżeli chodzi o sklepy duże, tak zwane hipermarkety, supermarkety, no to tam właściciel raczej sklepu nawet nie widzi. Są ludzie, którzy są jakby postawieni przed faktem, że muszą pracować w te niedziele i tutaj raczej bym zabronił. Po prostu pozamykałbym wszystkie hiper, supermarkety i na tym koniec. Jeżeli chce handlować, to mówię, to właściciel i tylko i wyłącznie, a nie żeby pracownika wskazywać na niedzielę. No, każdy ma prawo do tego, żeby tą niedzielę, żeby ten siódmy dzień w tygodniu sobie odpocząć, żeby poświęcić go rodzinie i w ogóle relaksowi jakiemuś. Dziękuję, do tyle.
To była opinia z Włocławka. Dziękujemy również. Powtórzę jeszcze numer telefonu 52 345 5090 i drugi numer 60. To będzie prawdopodobnie ostatni telefon w naszej audycji. Witam.
Witam. Dzień dobry. Ja tutaj jestem w Wrocławiu. Akurat pracuję w handlu, więc wiem, jak to się odbywa. Ludzie, którzy podjęli decyzję odnośnie tej ustawy, która obciąża nas jeszcze większymi podatkami, sprawia, że jesteśmy opodatkowani już po raz któryś. I nie zdają sobie sprawy, ile po prostu trzeba się napracować, żeby wypracować w takim sklepie zysk. Więc ja nie widzę przeciwwskazań. Jeżeli ludzie teraz są tak zapracowani, że po prostu no, muszą kiedyś robić te zakupy, a jeżeli przychodzą z pracy i nie mają na to siły, to no, wystarczy tylko weekend, żeby wypaść i zrobić jakieś zakupy. Więc ja nie mam przeciwwskazań.
Dziękujemy bardzo. Wszystkim Państwu dziękujemy za głosy w naszej dyskusji. Oczywiście będzie można się wykazać już w następnym naszym programie popołudniowym. Jutro od godziny 15 zachęcamy do przekazywania swoich opinii i swojego zdania.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
No właśnie, to będzie dokładnie za 6 minut. Wybije ta godzina, 16:30. Wtedy rozpocznie się program Bliżej Życia. Poprowadzi go Adriana Andrzejewska. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry. A dziś będzie o sprawie małżeństwa z Torunia, które skarży się na zachowanie jednego z toruńskich szpitali. Trudna sytuacja. Kobieta w 8 miesiącu ciąży przestaje czuć ruchy dziecka. Okazuje się, że dziecko umiera, ale kobieta musi je urodzić naturalnie. Bolesne przeżycie z pewnością, a tym bardziej bolesne, że jak twierdzi rodzina, bez jakiejkolwiek empatii ze strony lekarki i bez wsparcia psychologicznego. I tą sprawą się zajęłam i będę chciała z Państwem porozmawiać o opiece lekarskiej. Mam nadzieję, że podadzą Państwo też te dobre przykłady.
Zapraszamy wszystkich do dyskusji telefonicznych, również w programie Bliżej Życia. Dziś poleca Adriana Andrzejewska, a my powoli będziemy się już żegnać, chociaż żałuję, bo naprawdę miło się z Państwem dzisiaj rozmawiało. Bajm, myśli i słowa. Do usłyszenia. Eryk Chełmiak.